Zaprasza Beata Lubecka.
Gościem Radia Z prosto z Zakopanego jest Agata Wojtowicz, prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Dzień dobry, pani prezes.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
Jaka temperatura w Zakopanem?
Oj, dzisiaj dobrze, minus 5, lekki.
Przepraszam, minus 5 tylko?
Minus 5 tylko.
To u nas minus 12.
No proszę, czyli temperaturą także się różnimy.
A ilu przedsiębiorców na Podhalu przyłączyło się do góralskiego weta i otworzyło swoje biznesy? Można to w jakiś sposób oszacować?
Trudno w tej chwili mówić o szacunku, dlatego że wiele tych biznesów już niemal w ten weekend się otworzyło. Otwierają się po cichu, działają bez rozgłosu, no szukając jakiejś deski ratunku, szukając jakiegokolwiek zarobku, aby móc przetrwać.
Sebastian Pitoń, inicjator tego góralskiego weta, mówił wczoraj w Zakopanem tak. Wygraliśmy bitwę na plażach Normandii w tym sensie, że pierwsze lokale ruszyły, nie zostały spacyfikowane. Według jego wiedzy w najbliższych dniach ruszą także stoki narciarskie, bo stacje narciarskie rozpoczęły naśnieżanie stoków. To możliwe, że stoki też się otworzą?
Oj, chyba tak nie do końca. Czym większa firma, tym większy chyba problem z otwarciem. Nie ukrywajmy, że cały czas z tyłu głowy, no jesteśmy straszeni kontrolami. Już takie pierwsze kontrole pojawiły się w mieście, zarówno policji, jak i sanepidu. Niektórzy mają wiele do stracenia, tym bardziej, że wiemy, często są to kary administracyjne. W długich pewnie procesach sądowych musielibyśmy odzyskiwać i dochodzić swoich racji. Więc tu rozwaga każdego i decyzja każdego poszczególnego przedsiębiorcy, czy ruszać, czy jednak poczekać.
Czyli możemy zaryzykować tezę, że na razie niewielu przedsiębiorców się przyłączyło do tego protestu, czy też to będzie za daleko idące? Bo przestraszyło się właśnie tych kar.
To chyba za daleko idące stwierdzenie, dlatego że wielu przedsiębiorców już wcześniej spokojnie, po cichu zaczęło uruchamiać swój biznes, czemu no czasami się nie dziwimy, bo wiele tych firm tak naprawdę jest w ciężkiej sytuacji. Nie otrzymali żadnej pomocy od państwa, nie mają żadnej perspektywy chociażby otrzymania środków, chociażby z tarczy 2.0 PFR-u i de facto są na skraju bankructwa.
Ale wczoraj w tym programie była wiceminister rozwoju Olga Semeniuk i prognozowała, że to będzie taki mikry protest, że wbrew zapowiedziom to będzie taki z dużej chmury mały deszcz.
Ja myślę, że to będzie przyrastało jak kula śniegowa. Jeżeli szybko rząd nie podejmie jednak decyzji, nie określi pewne ramy, w których moglibyśmy otwierać działalności, to myślę, że to będzie przyrastało, dlatego że to ciśnienie, mogę nawet powiedzieć, że frustracja a czasem tak naprawdę przyciśnięcie już do ściany powoduje, że coraz więcej osób chce w jakikolwiek sposób funkcjonować, chce dlatego funkcjonować, nie dlatego, żeby być przeciwnym, aby być przeciwnym. Chce się utrzymać, chce utrzymać swoich pracowników, swoje rodziny, chce zarabiać chociaż minimalne pieniądze, które w jakikolwiek sposób będą zmniejszały straty, które już w tej chwili naprawdę liczymy w milionach i w miliardach złotych.
To czego byście tak naprawdę oczekiwali? Czego byście chcieli na ten moment?
Tak naprawdę to przede wszystkim rozmów i dialogu, bo tego chyba od samego początku brakuje.
Ale pani minister mówiła tutaj wczoraj, bym przekonywała, że dialog z przedsiębiorcami jest i że ma się dobrze. Koniec cytatu.
Ja mam nadzieję, że pani minister ma się także dobrze, ale my chyba nie najlepiej. Brakuje jednak tego dialogu, brakuje tego porozumienia. Już w listopadzie chociażby Porozumienie Ziem Górskich wystosowało, opracowało z epidemiologami w konsultacji z branżą hotelarską głównie i gastronomiczną procedury i możliwości przynajmniej częściowego otwarcia i zarówno miejsc zakwaterowania, jak i zarówno gastronomii. Do dzisiejszego dnia nikt się do tego nie odniósł. To pięknie wygląda w słowach, to pięknie wygląda w deklaracjach, natomiast czym niżej schodzimy, tym coraz więcej problemów, tym coraz więcej niepewności. Brak żadnego planu, brak strategii. My w dalszym ciągu nie wiemy, do kiedy jesteśmy zamknięci, oprócz najbliższego terminu, końcówka stycznia, a co od 1 lutego?
No rzeczywiście nikt z rządu nie jest w stanie określić, kiedy ten lockdown zostanie cofnięty, bo śmiem jednak przypuszczać, że będzie przedłużony. Taka jest moja hipoteza, aczkolwiek oczywiście to jest hipoteza. Niczym nie poparta intuicja mi tu podpowiada, że tak być może. No ale rząd się też chwali, że przecież jednak jest wielka pomoc płynie ze strony państwa. Bo i właśnie ta tarcza branżowa 6.0 i to, o czym pani wspomniała, czyli ta tarcza, która ruszyła w piątek, czyli tarcza Polskiego Funduszu Rozwoju, tarcza 2.0.
No właśnie, to znów pięknie wygląda w słowach, a czym bliżej się do tego zbliżamy, to ja zawsze mówię, że diabeł tkwi w szczegółach. Jeżeli chodzi o tarczę branżową, to nie zakwalifikowało się do tej tarczy wiele firm, wiele przedsiębiorstw. Wiemy w dalszym ciągu, brak jest...
Ale dlaczego się nie zakwalifikowało, bo takie są wyśrubowane normy?
Nie, dlatego że tak czy inaczej są postawione właśnie warunki brzegowe, chociażby posiadanie odpowiedniego numeru PKD. Zresztą ja oceniam jakby tą tarczę i zabawę niemalże tymi numerami PKD, jak niemalże...
To rozwiniemy tylko ten skrót PKD.
Polska to jest kwalifikacja danej działalności gospodarczej. Na przykład obiekty noclegowe sklasyfikowane są w trzech numerach PKD. 55-20, 55-10 i jeszcze 79 dla hoteli i obiektów skategoryzowanych. I niestety w tarczy branżowej najpierw znalazł się jeden tylko numer PKD, potem istotnie dopisano drugi, a w dalszym ciągu nie ma trzeciego numeru PKD, a tym numerem zakwalifikowanych i tym numerem zgłoszonych działalności, przynajmniej tutaj w regionach górskich, jest bardzo dużo, bo to są głównie kwatery prywatne.
No ale to ma być dopisane. Wczoraj pani wiceminister tutaj zagwarantowała, że będzie to dopisane, że będzie rozporządzenie rządu.
No właśnie, czekamy na to rozporządzenie. Powiem szczerze, dopóki nie zobaczymy tego na piśmie, to nie uwierzymy, dlatego że deklaracji jest bardzo dużo. Natomiast one są strasznie rozciągnięte w czasie albo potem. To, co zostało deklarowane, jest robione kompletnie inaczej.
Czyli podsumowując tę część radiową, prognozuje pani, że ten proces się jednak rozszerzy, rozumiem, tak? Że przedsiębiorcy będą się przyłączać sukcesywnie.
Liczymy na to, że jednak rząd szybko podejmie dyskusję, szybko podejmie działania i szybko podejmie i określi procedury otwarcia tych biznesów. W przeciwnym razie faktycznie będzie to przyrastało. Wręcz mogę powiedzieć, apelować i prosić o to, aby zrobiono to jak najszybciej.
Czyli chcielibyście mieć po prostu taką mapę drogową, tak?
Nie tylko mapę drogową, ale określenie warunków absolutnie brzegowych i warunków, w jakich możemy otwierać swoje firmy.
Dobrze, to tyle w części radiowej. Agata Wojtowicz, prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, z nami zostaje. Jesteśmy od teraz już tylko na Facebooku, na Radio ZPL. Beata Lubecka, zapraszam. A dużo jest teraz turystów w Zakopanem? Czy w ogóle jacyś są? No tam czytałam, że jak był Sylwester, to był najazd kamperów, można powiedzieć. Natomiast jak to wygląda teraz?
No w tej chwili można powiedzieć, jesteśmy po feriach, jeżeli to w ogóle można nazwać feriami. Zresztą nasze postulaty jakby wydłużenia tego okresu feryjnego też ucichły i też nie zostały w jakikolwiek sposób uwzględnione. Istotnie ferie... Byli turyści, oczywiście było ich w niewielkim stopniu, trudno to porównywać do poprzednich lat. Natomiast od wczorajszego dnia to naprawdę niewielka ilość osób. To niewielka ilość turystów, głównie korzystających, no tak można powiedzieć, z uroków zimy, ze spacerów w dolinkach, z nart skiturowych, biegowych.
No gdzieś muszą spać na przykład.
No i na pewno śpią. No myślę, że u takich sam ciociów i wujków, gdzie spali nasi rządzący, chociażby mieszkając w miejscowości Suche pod Poroninem.
A kto tam mieszkał? Bo chyba coś mi umknęło, przepraszam.
Była pani premier Emilewicz.
A, tak, no to zapomniałam, że to była Sucha Beskidzka, tak?
To było Suche.
Tak. No a jak właśnie oceniać w ogóle zachowanie pani wiceminister w takim kontekście, że jej dzieci szusowały w ramach treningu, ale bez odpowiedniej licencji?
No właśnie, my wszyscy tutaj na dole bardzo ubolewamy, dlatego że nie ukrywajmy, przykład idzie z góry. Te standardy zostały bardzo obniżone. Oczekuje się od nas tutaj na dole respektowania i zarówno prawa, które czasami jest bardzo wątpliwe, do pełnienia wielu różnych rzeczy, a gdzieś z góry płynie zupełnie inny przekaz. To jest, wydaje mi się, że bardzo zła sytuacja, dlatego że to nie jest jakiś jednostkowy przypadek. Znam przypadek posła z Białegostoku, który się chwalił na Facebooku swoim pobytem zimowym z rodziną w jednym z domków wolnostojących. Takich przykładów można mnożyć. To naprawdę powoduje ogromne rozczarowanie, to powoduje ogromną jakby także stanowisko i często nie ma się co dziwić, dlatego że oceniamy siebie, ale oceniamy także tych na górze. Stamtąd powinien przykład płynąć absolutnie kryształowy. Jednak te normy moralne chociażby i zachowania powinny być dla nas wzorem.
A ferie ile mogliby zarobić górale, gdyby one były takie, jak być powinny? No jakie są zazwyczaj po prostu, że tutaj pół Polski przyjeżdża, czy też 1/4 Polski przyjeżdża?
Faktycznie okres nie tylko feryjny, ale praktycznie zaczynający się od świąt Bożego Narodzenia, kończywszy się na końcówce ferii, to szczyt sezonu dla takich miejscowości turystycznych i żyjących przede wszystkim z turystyki zimowej. To największy zarobek, często w wielu firmach, to jest niemal, że rząd wielkości 50-70% przychodów całorocznych. De facto my zimą zarabiamy w większości na przetrwanie do lata i tak naprawdę, a dla niektórych firm to jest być albo nie być, bo przecież stoki narciarskie nie są czynne ani wiosną, ani latem, ani jesienią. To tak naprawdę faktycznie dla większości firm żyjących tylko i wyłącznie z turystyki zimowej kataklizm, a niektóre miejscowości górskie tylko z tego żyją i to jest ogromny problem.
No to jak podsumować w takim razie sytuację przedsiębiorców na Podhalu?
No jest ona bardzo zła. My w tej chwili nie mówimy praktycznie o kryzysie branży turystycznej tylko. My mówimy o kryzysie gospodarczym, dlatego że wszystkie prawie, że działalności gospodarcze w takich miejscowościach turystycznych są mocno ze sobą powiązane. To począwszy od dużych firm, a skończywszy na małych firemkach niemalże, na tych biznesach, jak ja to nazywam, w kierpcach, wszyscy odczuwamy skutki braku przyjazdu turystów. To nie jest problem tylko branży hotelarskiej czy gastronomicznej. To jest problem praktycznie każdej branży, począwszy od małego stoiska z pamiątkami, poprzez sklep spożywczy, poprzez pralnie chemiczne, transport, organizację czasu wolnego. Naprawdę trudno jest mi wymienić, które branże w takich miejscowościach nie zostały dotknięte skutkiem pandemii.
Ale pamiętam też, że rząd zapowiadał, że przecież popłynie prawie 1 mld zł też do tych górskich gmin. To jest realna pomoc? To pomoże ludziom, czy to po prostu pomoże gminom, a poszczególnym przedsiębiorcom może niekoniecznie? Jak to wygląda?
Znaczy cieszymy się, że w ogóle cokolwiek płynie i cieszymy się, że płynie do samorządów, ale tu niestety także ładnie to wygląda w zapowiedziach i w słowach. Wiemy już, że pieniądze, które popłyną do samorządów, to są głównie pieniądze, które można przeznaczyć na inwestycje, a tak naprawdę na jedną inwestycję. Wiemy, że nie można tych pieniędzy przeznaczyć na bieżącą działalność gminy, a ta bieżąca działalność gminy to często przecież są dotacje dla edukacji, oświaty, dla pomocy społecznej. Wiemy o tym, że budżety tych gmin będą świeciły pustkami, dlatego że my nie pracujemy, nie zarabiamy, więc także z naszych podatków nie będą tam asygnowane żadne pieniądze. Wiemy także o tym, że niestety gminy mają ograniczoną możliwość z tych pieniędzy pomocy przedsiębiorcom. To są tak naprawdę 3 instrumenty. Ograniczenie lub zwolnienie z podatku od nieruchomości, z podatku gruntowego i ewentualnie, jeżeli gmina zdecyduje, to jest to zwolnienie z opłat czynszowych na właśnie gruncie czy lokalach miejskich. Ale rekompensata może wynosić do 80% tego podatku i znów może być ona refinansowana przez państwo, ale też w postaci środków, które trzeba przeznaczyć tylko i wyłącznie na inwestycje. Więc to znów jest niedopracowane. Mam nadzieję, że tutaj te samorządy górskie, a jest ich ponad 200, także będą monitorowały do rządu, także będą się starały zmienić to wszystko, bo tak naprawdę zabraknie w tych samorządach pieniędzy na normalne funkcjonowanie. Powiem szczerze, w żadnej firmie w tej chwili nie myślimy o żadnych inwestycjach. Myślimy o tym, jakie mieć środki i mieć jakiekolwiek środki, aby po prostu przetrwać. I to samo jest w tych gminach.
No ale wczoraj premier mówił, że musimy utrzymywać te rygory, aby wirus nie rozlał się na całym społeczeństwie. Że to jest priorytet. Walka z pandemią.
Absolutnie. My też tak to czujemy i uważamy. Przecież każdy z nas chce czuć się bezpiecznie. Chcemy my się czuć bezpiecznie, nasze rodziny. Chcemy także, aby turyści przyjeżdżający w takie miejscowości czuli się bezpiecznie. Więc stąd też nasze propozycje, stąd też nasze wypracowane procedury, które nie myśmy sami wymyślili, konsultowaliśmy je z epidemiologami. W jaki sposób można bezpiecznie spędzać czas wolny, w jaki sposób wypracować pewne zasady, które dadzą możliwość także spędzania wolnego czasu.
A pani zdaniem pandemia jest, czy jej nie ma? Bo tydzień temu był tutaj Sebastian Pitoń, inicjator tego góralskiego weta, i mówił, że pandemii nie ma. On sam przechodził tę chorobę w lekki sposób.
No, pandemia jest, czujemy to wszyscy, nie ukrywajmy. Każdy z nas dotknął gdzieś bliżej czy dalej, wielu z naszych rodzin, bliższych czy znajomych, niestety nawet takich, których już nie ma wśród nas właśnie wskutek tych zachorowań. Nie ukrywajmy, znajdujemy się w szczególnym czasie i w szczególnym okresie. Ale wierzymy też w jedno, że coraz bardziej przyrasta grupa ozdrowieńców, coraz więcej będzie osób szczepionych, coraz więcej jest osób, które przeszło tą chorobę nawet bezobjawowo, i to jest grupa osób, która by mogła normalnie funkcjonować, pracować, wypoczywać, normalnie żyć.
A przekonuje pani ta argumentacja rządu, że można zakazać działalności gospodarczej na podstawie rozporządzenia?
Nie, nie przekonują nas i chyba nikogo nie przekonują takie argumenty. Od początku wiedzieliśmy, że one są bardzo miękkie i nie oparte na zasadach, na których powinny być. Podejrzewam, że gdyby po drugiej stronie także znalazła się faktycznie pomoc dla każdego przedsiębiorstwa, bez względu na to, jaki ma numer PKD, bez względu na to, w jaki sposób funkcjonuje, to myślę, że w ogóle byśmy się pewnie bliżej nie zastanawiali temu, więc nie dziwmy się też reakcją, gdzie ludzie występują już o odszkodowania, odszkodowania indywidualne, przystępują do także protestów zbiorowych, wiemy także
do pozwów zbiorowych.
Tak, do pozwów zbiorowych. Wiemy także o inicjatywie referendalnej, o kolejnych wystąpieniach grup przedsiębiorców. Nie zaskakuje nas ta sytuacja. Wydaje mi się, że właśnie brak właściwych regulacji, brak właściwych rozwiązań spowodował właśnie taką, a nie inną sytuację.
No tutaj wczoraj rozmawiałyśmy z panią wiceminister i ona twierdziła, że nie ma podstaw do tego, żeby wprowadzać stan nadzwyczajny, o czym zresztą mówiła na przykład opozycja, a właściwie od samego niemalże początku, kiedy zetknęliśmy się z pandemią, a przecież jest jeszcze artykuł 22 Konstytucji, gdzie jest napisane expressis verbis, ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. No jest to ważny interes publiczny, walka z pandemią, jak najbardziej tak, nikt tego nie kwestionuje, ale tylko w drodze ustawy, tak jest napisane i potwierdził to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z października 2020 roku.
Tak, doskonale znamy te przepisy, doskonale wiemy. O ile jeszcze wiosną wszyscy byliśmy zaskoczeni sytuacją, to praktycznie już jesienią oczekiwaliśmy faktycznie innych rozwiązań. No, podziało się kompletnie inaczej, zadziało się zupełnie inaczej. Mamy poczucie naprawdę pewnej krzywdy i braku właściwych rozwiązań. Do tego jeszcze naprawdę nawarstwia się chyba brak także relacji, brak faktycznie jakiegoś dialogu, brak często wytłumaczenia, brak często narysowania jakichś ścieżek. O ile nam się jeszcze jesienią wydawało, że strefowanie, prawda, w zależności od ilości zachorowań jest jakimś rozwiązaniem, żyliśmy nadzieją, że przy zmniejszeniu tej ilości zachorowań w danych chociażby rejonach Polski będziemy mogli w jakikolwiek sposób, chociaż częściowych, wracać do wykonywania swojej pracy, to później naciśnięciem niemalże guzika zniknęły już chyba takie ostatnie jakby rozwiązania. Zostaliśmy z niczym, bez żadnych planów, bez żadnego narysowania, nawet żadnego kierunku, dokąd zmierzamy, kiedy się to zmieni. My sobie zdajemy z tego sprawę, że jest to sytuacja dynamiczna, ale w takich sytuacjach chyba oczekiwałoby się od rządu, że powinny być kreślone różne rozwiązania. w zależności od tego, w jakiej znajdziemy się sytuacji epidemiologicznej. My na Podhalu tak naprawdę od ponad miesiąca notujemy bardzo nikłą skalę zachorowań. Nawet wracając do tego strefowania, my od miesiąca możemy powiedzieć, że jesteśmy w strefie zielonej, czyli de facto możemy normalnie działać.
Są pytania od słuchaczy. Łukasz pyta, jakie są Pani wrażenia po tym, jak policja weszła do jednej z restauracji w Bukowinie Tatrzańskiej, sygnowanej nazwiskiem Magdy Gessler, która jednak sprzeciwia się otwieraniu restauracji?
Nie zapominajmy, akurat jest to restauracja franczyzobiorcy, czyli to jest jego działalność gospodarcza, a nie działalność znanej restauratorki. Powiem tak, że większość osób, która otwiera swoje biznesy, praktycznie jest przygotowana na te wizyty. Liczy jednak na to, że nie dojdzie do karania, liczy jednak na to, że nie posunięte zostanie aż tak daleko restrykcyjność tego wszystkiego. Powiem szczerze, wiele biznesów, wiele firm nawet się nie otworzy, bo w tym momencie otwarcie chociażby hotelu, nie wiem, dużego hotelu na 500 ilość miejsc jest kompletnie nieopłacalne. De facto jesteśmy po feriach, nie ma turystów, możemy tylko korzystać w jakikolwiek sposób z weekendowych, często jednodniowych turystów, ale nie dziwię się też pewnym reakcjom, dlatego że no, każda firma jest w innej sytuacji, w sytuacji ekonomicznej. Czym większa, tym większy problem. Nie dziwię się też zdesperowanym osobom, bo de facto, jeżeli nie dostali żadnej pomocy lub nie mają żadnej perspektywy na uzyskanie tej pomocy, no podejmują takie, a nie inne decyzje.
I kolejne pytanie od słuchacza Łukasza. Wielu ludzi uważa, że taniej jest wyjechać w Alpy niż w polskie góry, a to przez to, że właściciele za bardzo zawyżają ceny. Jak się Pani do tego odniesie w kontekście potencjalnego upadku branży turystycznej, skoro na góry popyt zawsze będzie?
To jest mit, który od wielu, wielu lat gdzieś tam funkcjonuje. My obserwujemy tutaj na naszym rynku, że od wielu lat te ceny absolutnie nie wzrosły. Wręcz my cierpimy na to, że one są czasami wręcz za niskie. Przy takiej ilości wręcz nadpodaży miejsc noclegowych de facto te ceny są naprawdę na każdą kieszeń. Tym bardziej, że standard tych obiektów, także jakby ich skala kosztowa jest bardzo różna. To wszystko zależy od tego, jakie kto chce wydać pieniądze na ten pobyt i począwszy od naprawdę pięknych, ale tanich kwater prywatnych w pełnym komforcie, a skończywszy na pięciogwiazdkowych hotelach, zależy to od decyzji turystów. Naprawdę jest do koloru, do wyboru i pod względem cenowym także.
Czy nie boi się Pani namawiać przedsiębiorców na otwieranie, kiedy grozi im 30 tysięcy złotych kary natychmiastowej wymierzonej przez sanepid? 2-3 dni działania i komornik ściąga z konta 100 tysięcy złotych. Oczywiście sąd po 2 latach może uchylić bezprawną karę, ale biznesu już nie będzie.
No właśnie, o tym wspominałam wcześniej, że to musi być indywidualna decyzja. To musi być decyzja właściciela. Trudno jest namawiać kogokolwiek i chyba nikt nie namawia wprost do tego. Musimy być w pełni świadomi tej decyzji, dlatego że faktycznie z tyłu zawieszone są te kary. Wspominałam o tym, że to są kary administracyjne, które są od razu egzekwowane. Natomiast jak długo i w jakich procesach będzie można dochodzić do niwelowania tych kar, podejrzewamy, że bardzo długo. Dlatego to musi być bardzo świadoma decyzja i to musi być bardzo przemyślana decyzja.
Michał pyta, na kogo Pani głosowała w ostatnich wyborach do Sejmu?
W ostatnich wyborach na Sejmu głosowałam na Rafała Trzaskowskiego, którego osobiście znam, a do Sejmu głosowałam także na swoich wybranych posłów.
Ale posłów z jakiej partii, może Pani powiedzieć? Nie musi, bo nie jest Pani osobą publiczną. Zresztą no, to jest wybory, jak wiadomo, znaczy, to jak wrzucamy tą kartę z zakreślonymi nazwiskami, oczywiście głosowanie jest tajne.
Ależ oczywiście, że tak, chociaż ja się nie kryję ze swoimi poglądami.
W wyborach prezydenckich głosowała Pani na Rafała Trzaskowskiego, tak? Rozumiem, tak?
Tak.
A w wyborach do Sejmu? No,
A w wyborach do Sejmu głosowałam na Koalicję Obywatelską i nie kryję się ze swoimi poglądami, chociaż do żadnej partii nie jest mi blisko.
No, ale bliżej jednak do tej, na której pani głosowała. Tak, tak można powiedzieć, to na pewno. Tak. Jan pyta, o ile więcej przedsiębiorstw w okolicy teatru ogłosiło upadłość w porównaniu ze styczniem 2020 roku?
Myślę, że o tym będziemy mogli powiedzieć pewnie na końcówkę zimy, ale już mamy niestety pierwsze przykłady i upadłości małych firm i bardzo dużych firm. Wiemy także i mamy informacje o sytuacji wielu firm tutaj na Podhalu, które praktycznie są u progu jakby upadłości. De facto, czym większa firma, tym większy problem, ale musimy też wziąć pod uwagę sytuację tych małych firm. To są często firmy rodzinne, to są często firmy, gdzie jedna osoba ma zgłoszoną działalność gospodarczą, a pozostałe osoby z rodziny pomagają w tych biznesach. Tak naprawdę to są problemy czasami kilku pokoleń, bo to są firmy prowadzone czasami i przez dziadków, rodziców i przez dzieci. Zdajemy sobie z tego sprawę, że może jest inna skala jakby problemów w takich firmach. Ale de facto, i zarówno czy to mała, średnia, czy duża firma, każdego to dotknęło bardzo, bardzo mocno.
Jak pani ocenia kompetencje osób z Ministerstwa Rozwoju w skali 1 od 10?
O rany. Och, to bardzo trudne pytanie. Czasami się zastanawiam, czy to są, czasami stamtąd zastanawiam się, czy to są celowe działania, czy faktycznie z braku niewiedzy. I nie wiem, czy coś jest lepsze. Mam jednak takie wrażenie, że niestety te osoby nie wiedzą, jak wygląda prowadzenie, jak wygląda ta działalność i ta gospodarka gdzieś tam na dole. Często mam ogromne wątpliwości, zastanawiam się, skąd rodzą się takie pomysły, skąd brak wiedzy, skąd brak rozeznania jakby w tych sytuacjach i jak wyglądają te działalności i charakter chociażby nawet tych miejscowości turystycznych. Tu był chyba przykład taki namacalny. Wydaje mi się, że tylko ograniczenie w PKD do pewnych tylko skali i brak tych numerów nawet PKD pokazywał nam, jak niewielka jest wiedza na ten temat, jak kręci się ta gospodarka i ta przedsiębiorczość tutaj przynajmniej w takich regionach i w takich miejscowościach turystycznych. No właśnie, czy to niewiedza, czy to celowe działania? Na razie wystawiam tak naprawdę ocenę chyba 3.
Dostateczna. Czy w turystycznym rejonie górskim powinna powstać specjalna strefa ekonomiczna, pyta Jan.
Takie strefy powstają także w strefach, do tej pory już powstawały w strefach także górskich. Na pewno jest to duża pomoc dla przedsiębiorców, jeżeli takie strefy powstają w takich miejscowościach. Myślę, że to także może być jakimś motorem napędowym. Nie ukrywajmy, wszyscy będziemy ciężko wychodzić z tego całego okresu czasu. Nie ukrywam, że ja wierzę także w ogromną pracowitość tych naszych rdzennych tutaj mieszkańców. Bywały lata ogromnego kryzysu w turystyce, no takiego jak teraz na pewno nie, ale wtedy pokazywaliśmy też ogromną determinację, pokazywaliśmy ogromną pracowitość i jakoś z tego wychodziliśmy. Jeżeli znajdą się takie instrumenty, które mogłyby pomóc w wychodzeniu albo w rozwoju, to naprawdę jest to bardzo dobry kierunek.
I ostatnie pytanie, Piotr pyta, czy dworzec w Zakopanem jest już wyremontowany?
O, świetne pytanie. Praktycznie tak. Praktycznie przy końcówce już część dworca została otwarta. Praktycznie w tej chwili tylko kosmetyka. Nie ukrywajmy, mam taką nadzieję, że już wkrótce będziemy witać turystów naprawdę w nowych okolicznościach i z nowym dworcem. Oby jak najszybciej.
Czyli podsumowując naszą rozmowę, przewiduje pani, że przedsiębiorcy jednak będą przyłączać się do tego protestu, że będą otwierać swoje biznesy, pomimo tej groźby, że grożą im kary administracyjne. I co dalej?
No właśnie, apeluję i proszę tutaj rząd jednak o przystąpienie jak najszybciej do rozmów, o wypracowanie jednak jakichś ram i zasad otwierania tych biznesów. To jest bardzo ważne, nawet w mocnych obostrzeniach. nawet z nowymi zasadami, bardziej może nawet rygorystycznymi, jesteśmy w stanie przynajmniej po części pracować, jesteśmy w stanie po części przynajmniej utrzymywać swoje firmy. To wydaje mi się, że to jest najważniejsze. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy zostali bez niczego i w dalszym ciągu w takim zawieszeniu i w dalszym ciągu w takim pełnym zamknięciu.
A po feriach to turyści by jeszcze przyjechali?
Myślę, że tak, jest piękna zima, dokąd leży śnieg, dokąd warunki są zimowe, absolutnie mamy jeszcze szansę jakiegokolwiek zarobku. Nie mówimy tutaj o odrabianiu strat, bo to się już nie da, ten sezon jest naprawdę stracony, ale o jakimkolwiek zarabianiu pieniędzy po to, żeby przetrwać do następnego sezonu.
Dobrze, bardzo dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę. Agata Wojtowicz, prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, była z nami. Życzę nieustająco zdrowia przede wszystkim.
No i dziękuję bardzo. Także Państwu życzę zdrowia i dobrego dnia.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Kłaniam się. Dobrego dnia życzę.
Dobrego dnia.